Był przede wszystkim księdzem, sługa Boży, ojciec Melchior Fordon, franciszkanin. Odcinek drugi. Pierwsza parafia. Po ukończeniu 4-letniego seminarium duchownego w Wilnie, 2 sierpnia 1887 roku ksiądz Józef Fordon przyjął w Kownie święcenia kapłańskie. Powrócił do Grodna, odprawił cichą mszę świętą prymicyjną w grodzieńskiej farze i zamieszkał w rodzinnym domu, oczekując na nominację, bez której nie czuł się jeszcze w pełni kapłanem. Był przygotowany na długie oczekiwanie, tymczasem zupełnie niespodzianie nominacja przyszła już w sierpniu. Miał zaledwie 25 lat. Liczył się więc z tym, że tak jak to jest w zwyczaju, jako nowo wyświęcony młody ksiądz zostanie mianowany wikariuszem w jakiejś większej parafii, gdzie przy starszym proboszczu rozpocznie praktykę kapłańską. Tymczasem on został mianowany od razu proboszczem w Strubnicy, w niewielkiej parafii położonej 20 kilka kilometrów na południe od rodzinnego Grodna. Nie troszcząc się o to, w jakich warunkach będzie żył, natychmiast udał się na swoją placówkę. Według dawnej legendy miejsce, gdzie powstała Strubnica, upatrzył sobie królewicz Zygmunt August i polując w okolicznych lasach, tu kazał zdrąbić uczestników polowania, co z czasem stało się zwyczajem, także wzniesiono tu drewniany dworek myśliwski, który nazwano Strubnicą. Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy ufundowała tu jego matka, królowa Bona, w 1553 roku. Przetrwał on do szwedzkiego potopu. W 1669 roku opisano tu już kolejny piękny drewniany kościół, fundowany przez rodzinę Komajewskich, ówczesnych właścicieli Strubnicy. Ale i ten szybko popadł w ruinę, bo już w 1740 roku nowy drewniany kościół wzniósł ksiądz Franciszek Abramowicz, proboszcz, z funduszu właściciela wsi Jerzego Desienno-Sienieńskiego. Ten właśnie kościół, który do dziś stoi, zastał w Strubnicy ksiądz Józef Fordon. Kilka lat po odejściu księdza Fordona ze Strubnicy napisano o nim, że i on chyli się ku upadkowi, ale został potem odnowiony. Kościół był pięknie położony na wzgórzu, otoczony kępą wielkich drzew. Nieco poniżej kościoła znajdowała się stara drewniana plebania, której ściany skrzypiały pod wpływem wiatru, zwłaszcza nocą, co dawało pozory, że coś w niej straszy. Ksiądz Józef zajął się przede wszystkim chwałą Bożą i posługą wiernym. Z początku był tam sam. Nie posiadał żadnych mebli ani naczyń kuchennych. Dopiero rok później, gdy zmarł jego ojciec, matka sprzedała dom i sprowadziła się do niego razem z meblami i naczyniami kuchennymi. I odtąd ona prowadziła mu dom. Na początku nie znał nikogo w Strubnicy, więc nie zatrudniał nawet kościelnego. Sam wczesnym rankiem otwierał kościół, zamiatał, ścierał kurze, a potem siadał z brewiarzem w konfesjonale, niezależnie od tego, czy ktoś był w kościele, czy nie. Po parafii szybko rozeszła się wieść, że nowy proboszcz czeka na parafian w konfesjonale. Starsi ludzie, nie mając jesienią nic do roboty, zaczęli zaglądać rankiem do kościoła, aby przed mszą świętą skorzystać ze spowiedzi. Szybko rozeszła się wieść, że proboszcz jest dobry jak anioł. I tak coraz więcej ludzi przystępowało do spowiedzi, zresztą nie tylko ze strubnickiej parafii, ale i z dalszych okolic. Na wiosnę młody proboszcz zbierał w kościele dzieci, aby je przygotować do pierwszej komunii świętej. miał dla nich nie tylko wykład katechizmu, ale w każdą niedzielę przed sumą prowadził z nimi dialog. Najpierw spotykał się z nimi przed kościołem, życzliwie zagadywał, aby je ośmielić, a potem wprowadzał do kościoła i tam odpytywał je z katechizmu. Rozmawiał z nimi na oczach dorosłych, którzy dzięki temu mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe prawdy wiary. Czasem stawiał pytania także dorosłym, starając się jednak nie zawstydzać ich w obecności dzieci. Ta metoda dodawała wszystkim odwagi, dzięki czemu zarówno dorośli, jak i dzieci zaczęli mu stawiać pytania i tak rodził się dialog z wiernymi. Nawet po pierwszej komunii świętej starał się do jesieni zatrzymać dzieci na nauce katechizmu. Nowy proboszcz starał się dobrze poznać swoich parafian. Parafia była niewielka, liczyła zaledwie 1,5 tysiąca wiernych, ale jak to wszędzie bywało, nie wszyscy przychodzili do kościoła. Pierwszą okazją do bliższego poznania parafian były wizyty u ciężko chorych. Gdy wołano go do chorego, starał się zajmować nie tylko nim, ponieważ był zwyczaj, że gdy księdza sprowadzano do chorego, w jego domu zbierali się także sąsiedzi i proboszcz miał okazję zapoznawać się z wszystkimi obecnymi. Interesował się zwłaszcza bardziej tymi, których jeszcze nie znał, a przede wszystkim tymi, których nie pamiętał z kościoła. Nie poprzestawał na jednych odwiedzinach u chorych, ale jeśli ktoś dłużej chorował, proboszcz, poznawszy do niego drogę, starał się jeszcze go nawiedzić, nawet bez uprzedzenia. Rozmowa z chorym kończyła się często włożeniem mu pod poduszkę podarku pieniężnego. Choć nie miał nawet 30 lat, ludzie widzieli w nim opiekuna i ojca, nazywając go z rozczuleniem w tamtejszym dialekcie ojczynka. Oczywiście wizyta kolędowa była dobrą okazją, aby odnowić znajomości z wiernymi i poznać warunki ich życia. Wychodził też do ludzi przed kościół, aby z nimi rozmawiać, zwłaszcza z takimi, co rzadziej pojawiali się w kościele. Prosił też dzieci, aby zapoznawały go ze swymi rodzicami przed mszą świętą lub po niej. Gdy widział kogoś, kogo jeszcze nie znał, prosił wcześniej poznanych, aby zatrzymali się z takim nieznajomym, a on korzystał z okazji, podchodził przywitać się ze znajomymi i w ten sposób zbliżał się do mniej znajomych, którzy tylko z daleka mu się przyglądali. Kazania mówił proste, zgodnie z ówczesnymi zaleceniami omawiał przede wszystkim prawdy katechizmowe. Mówił prostym i jasnym językiem, tak żeby go parafianie rozumieli. Parafianie cieszyli się, że go zwykle rozumieli. Nie mówił w kazaniach o swoich kłopotach, o niedostatku, ani o potrzebach materialnych. Mówił przede wszystkim o szczęściu, jakie daje prawdziwa wiara, o wielkości Boga, który kocha człowieka i chce go obdarzyć wiecznym życiem. Wyjaśniał prawdy o rzeczach ostatecznych, a więc mówił o życiu, śmierci, niebie. Uczył, czym jest Kościół katolicki, przemawiał z głębokim przekonaniem, a wierni czuli, że przemawia z własnego serca, w co sam wierzy i pragnie dobra swoich słuchaczy. Ponieważ wokół Strubnicy były cerkwie prawosławne, w których bardzo uroczyście odprawiano nabożeństwa, ksiądz Fordon także starał się uroczyście obchodzić katolickie święto i odpusty. W parafii były dwa odpusty, na Trójcę Świętą i na świętego Antoniego z Padwy, 13 czerwca. Ponieważ głównym miejscem jego pracy był konfesjonał, spowiedzią starał się przygotować parafię do odpustów, bo podczas samych odpustów spowiadali się głównie pielgrzymi z sąsiednich parafii. Takie uroczyste dni bywał w konfesjonale już od godziny 4, a czasem nawet spowiadał przez całą noc poprzedzającą uroczystość odpustową. Choć księża bez policyjnego paszportu nie mogli udawać się nawet na odpust do sąsiedniej parafii, on zawsze starał się mieć na odpuście kilku księży z sąsiedztwa. Na odpusty do Strumnicy, zwłaszcza na odpust świętego Antoniego, ludzie zjeżdżali się furmankami nawet z dalszych okolic. Zaprzęgi pozostawiano na cały dzień na proboszczowskiej łące, gdzie pomiędzy nabożeństwami pielgrzymi pożywiali się z przywiezionych zapasów. Podobnie przygotowywał ksiądz Fordon swoją parafię do większych uroczystości liturgicznych, jak uroczystość Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Tłumaczył im znaczenie i różne symboliczne czynności. Nawet z dalszych okolic przychodzili do niego do spowiedzi dawni grekokatolicy i inni ludzie, których przymuszono do przejścia na prawosławie, którzy w sumieniu prawosławnymi się jednak nie stali. Byli pewni, że o ich spowiedzi nikt się nie dowie, bo władze rosyjskie mogły ich za to ukarać. Młody proboszcz chętnie uczestniczył w weselach, które stanowiły doskonałą okazję do poznania parafian i ich krewnych. Rosyjskie czynniki urzędowe nie miały mu tego za złe, ponieważ duchowni prawosławni również chętnie bywali na takich uroczystościach i czasem nawet nadużywali alkoholu. Sam proboszcz, ksiądz Fordon, nigdy nie pił alkoholu, a jego obecność przyczyniała się do pewnej ostrożności w piciu. Po 3 latach proboszcz doskonale znał wszystkich parafian, ale i na osobach parafian znać już było jego wpływy. Jego parafianie znali prawdy wiary, wyraźnie wzrosła ich pobożność i wzajemna życzliwość, a także dziecięce przywiązanie do kościoła katolickiego. Parafianie przywiązali się również do swego proboszcza i nawet po kilku dziesiątkach lat odwiedzali go, gdy już jako franciszkanin mieszkał w Grodnie i pracował we franciszkańskim kościele Matki Bożej Anielskiej. Już w seminarium zrozumiał ksiądz Józef, że w pracy parafialnej nie można stać się wielkim ani głośnym, bo to prawosławnym Rosjanom nie będzie się bardzo podobać. Wiedział, że trzeba pracować w ciszy i z prostotą dla dobra ludzi, a nie starać się zbytnio o popularność, bo ona może się skończyć odsunięciem księdza od pracy duszpasterskiej. Nie dbał o dochody materialne, ale też biedy nie cierpiał, bo kochający go parafianie wystarczająco go wspierali. Jego matka mówiła na nowej parafii: z początku było nam bardzo ciężko w Strubnicy, a kiedy trochę się zagospodarowaliśmy, trzeba było już iść na nową biedę. Blisko 7 lat pracował ksiądz Fordon w Strubnicy i jesienią 1894 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii Dąbrowa, zwana wówczas Grodzieńską, a po wojnie Białostocką. Nie wiemy dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach otrzymał tę nominację. Wiemy tylko, że to 30 grudnia 1894 roku podpisał protokół przejęcia inwentarza parafialnego w Dąbrowie. Ściśle mówiąc, nie wiadomo, czy był to awans, bo parafia była duża, 5 razy większa od Strubnickiej, czy po sprawdzeniu się księdza w małej parafii postanowiono obarczyć go większymi i trudniejszymi obowiązkami. Jeśli to nawet był awans, to nie sprawiał radości ani proboszczowi, ani jego dotychczasowym parafianom. Ksiądz dążył się przywiązać do swojej strubnickiej parafii, a parafianie pokochali księdza.